Kronika paryska.
I Piotr Witt, dzień dobry panie redaktorze.
Witam pana panie prezesie, witam państwa. Ubiegły czwartek udałem się do Collège de France na wykład profesora Rodera o królu Dawidzie. Historia tego władcy biblijnego nigdy moim zdaniem nie była bardziej aktualna jak obecnie, kiedy w związku z wojną na Bliskim Wschodzie odżyła na nowo idea wielkiego Izraela. Czyż gwiazda Dawida nie jest godłem obecnego państwa Izrael? Czyż proklamując jego niepodległość, adwokat z Płońska Józef Gryn nie zmienił swego imienia na Dawid? Dawid Ben-Gurion? Opisana w Biblii historia Dawida, który pod swoim panowaniem zjednoczył dwa wrogie królestwa Izrael i Judę, stanowi więc w pewnym sensie mit założycielski obecnego państwa. Kim był Dawid, pierwszy król zjednoczonego Izraela? W rok po proklamowaniu nowego państwa napisano o nim: historia świata nie zna innego geniusza jego formatu, który byłby zarazem strategiem, reformatorem politycznym, poetą i niezrównanym muzykiem. Filozof francuski Voltaire 200 lat wcześniej przedstawił Dawida przeciwnie, jako zbrodniarza i kryminalistę, który na czele 600 bandziorów najeżdża przyjaciół króla, swego dobrończycy, grabi wszystko, zażyna wszystkich, starców, kobiety, dzieci przy piersi. Kiedy już zostanie królem, Dawid każe zamordować swego oficera Uriasza, aby odebrać mu żonę Betsabę, a potem uśmierca jej syna śmiercią głodową. Posłowi niewygodnej wiadomości każe obciąć ręce i nogi. W ślad za relacją proroka Samuela, biblista żydowski Izrael Finkelstein również chcąc nie chcąc uznał niedawno Dawida za łobuza i herszta bandy. Tymczasem Voltaire'a, który 250 lat temu wytknął Dawidowi jego zbrodnie, oskarżono we Francji o antysemityzm i zaprzestano wydawania jego pism. W czasie wojny George'a Busha w Iraku prezydent Chirac kazał konsultować profesora Remera. Ja także pragnąłem poznać, co o bohaterze państwa Izrael myśli jeden z trzech czy czterech najważniejszych współczesnych biblistów, dziekan kolegium 43 profesorów Collège de France. Cykl jego wykładów ma za temat pochodzenie monarchii żydowskiej. Wiedziałem już wcześniej, że księgi biblijne opisujące Dawida nie są dokumentem historycznym, za jaki były uważane przez wieki. Przełom w badaniach nastąpił niedawno. Przed II wojną światową odkopano w Syrii, niedaleko granicy z Irakiem, kolosalny pałac miasto, lekko licząc przed 2000 lat przed narodzeniem Chrystusa. Znaleziono groby królewskie pełne złotych sprzętów, starsze od słynnego egipskiego grobowca faraona Tutanchamona o 1000 lat. Było to miasto Ur, wspomniane w Starym Testamencie. Stamtąd miał wyjść Abraham, z którym Pan Bóg zawarł przymierze, oddając mu władzę nad Palestyną. Co najciekawsze, w bibliotece pałacowej odkryto co najmniej 15 tysięcy tabliczek glinianych zapisanych pismem klinowym. Wrażenie mylące, glina to przecież tylko materiał. Ważne są teksty. To tak, jakbyśmy odkryli ich dzisiaj 15 tysięcy stron. Po kolejnej kampanii wykopaliskowej zakończonej w 1939 roku w naszym niespokojnym świecie zapanowały wojny. Druga światowa, wojna Iraku z Iranem, wojna w Syrii, wojna w Iraku. Tymczasem uczeni odczytywali starożytne dokumenty, a w chwilach zawieszenia broni nadal wytrwale grzebali w ziemi. W wyniku publikacji z lat 2004-2010, a więc bardzo świeży, poglądy na Stary Testament jako dokument historyczny uległy poważnej rewizji. Dzisiaj są przedstawione w formie suplementu do słownika biblijnego. Problem archeologiczny i teologiczny nabrał charakteru politycznego z chwilą stworzenia państwa Izrael. Józef Gryn proklamował nowe państwo na mocy, powiedział, prawa naturalnego i historycznego. Znaleziska postawiły pod znakiem zapytania relacje biblijne, a wraz z nią historyczne prawa do Palestyny, którą Pan Bóg miał dać Abrahamowi z miasta Ur, zawierając z nim przymierze. z Ojcem Narodu, wybranego spośród wszystkich innych. W świetle odkryć Abraham nigdy nie przebywał w Ur. Nie wiadomo, czy w ogóle istniał. Zdaniem polskich biskupów, autorów listu pasterskiego, to przymierze i to wybraństwo obowiązują do dziś. Dla niektórych uczonych nie, ponieważ, jak sądzą, nigdy go nie było. Legendy zostały przejęte w spadku po wcześniejszych cywilizacjach, po Asyryjczykach i Sumerach. Wykład profesora Rebera dotyczył kluczowego dla legendy momentu, kiedy Dawid wprowadził Arkę Przymierza do Jerozolimy i niejako z woli Bożej, wypełniając przymierze zawarte przez Boga z Abrahamem, zaanektował Jerozolimę dla Żydów. Opowieści o wielkim i sprawiedliwym królu, który stworzył państwo Izrael przed 1000 lat, miał odnaleźć król Jozjasz 1000 przed narodzeniem Chrystusa. Miał je odnaleźć król Jozjasz w bardzo starej księdze odkrytej w głębi bardzo starego kufra. Voltaire w tę bajkę nie uwierzył. Pilny, ale krytyczny czytelnik literatury starożytnej zauważył, że historia Dawida datuje się właśnie z czasów Jozjasza. Wcześniej nie ma nic i doszedł do wniosku, że Jozjasz niczego nie znalazł, ale po prostu kazał skrybom napisać. We wcześniej odkrytych antycznych dokumentach znaleziono dowód na to, że się nie mylił. Historia Dawida istotnie została spisana dla doraźnych celów politycznych 400 lub 500 lat później, niż ją fałszywie datowano. Prawda trudna do przełknięcia. We francuskim podręczniku uniwersyteckim z 1987 roku panowanie Dawida jest wciąż datowane po staremu na rok 1000 przed Chrystusem. Wykładowca Collège de France ograniczył się do powtórzenia fabuły w ślad za tekstami biblijnymi, wskazując na nieścisłości i sprzeczności wewnętrzne i objaśniając kwestie obyczajowe niezrozumiałe dzisiaj. Na tle ówczesnej sytuacji geopolitycznej wykazał doraźne cele propagandowe, które przyświecały redaktorom opowieści. Historia tamtych zamierzchłych czasów znana jest już dość dokładnie dzięki dokumentom egipskim, asyryjskim, a od niedawna również sumeryjskim i papirusom z Qumran. Kultury starsze od egipskiej mogłyby pozostać hobby paru archeologów i kilku maniaków, gdyby odkrycia z nimi związane nie okazały się paląco aktualne. Na początku naszego XXI stulecia znaleziska archeologiczne zmieniły obraz zamierzchłych czasów biblijnych i w konsekwencji postawiły w nowym świetle ideę Wielkiego Izraela. Przypomnijmy, pomysł stworzenia współczesnego państwa Izrael na miejscu starożytnego Wielkiego Królestwa pochodzi z Biblii. Król Dawid po pokonaniu Goliata miał zjednoczyć skłócone królestwa Judy i Izraela, podbić Jerozolimę, do której przeniósł Arkę Przymierza i stworzył wielkie państwo Izrael, rozciągające się od granic Egiptu, od Nilu, po rzekę Eufrat, na granicy obecnych Syrii i Iraku, wraz z częścią obecnego Libanu. Po pierwszej wojnie wielkie mocarstwa oddały władzę nad Palestyną Anglikom. W odpowiedzi, w reakcji, w kręgach sionistów niezadowolonych z postanowień traktatu wersalskiego zwyciężyła idea powrotu siłą na starożytną ziemię przodków patriarchów, na drodze walki zbrojnej, skoro nie uda się po dobremu. Zalążkiem przyszłego państwa i przede wszystkim przyszłej armii Izraela stał się tak zwany sojusz sionistów-rewizjonistów. Zawiązali go 100 lat temu, w 1925 roku, polscy Żydzi Mieczysław Biegun, Józef Grün, Nathan Malejkowski, ojciec premiera Netanyahu. W historiografii francuskiej byli opisywani jako Rosjanie, ponieważ urodzeni pod zaborem przybyli z rosyjskimi paszportami. Ich celem było wskrzeszenie Wielkiego Izraela, znanego z Biblii, pojęte jako źródło historyczne. Nawiązując do czasów biblijnych, uczestnicy sojuszu wybrali jako język państwowy hebrajski, którym nikt nie mówił od 2000 lat, i zmienili nazwiska na brzmiące starożytnie. Zebranie założycielskie pod wodzą Zewa Żabotyńskiego w 1925 roku miało miejsce w tylnej sali Café Panthéon o 200 metrów od Collège de France, gdzie dzisiaj uczony biblista przedstawia naukowy obraz tamtych czasów. Dziś o godzinie 14 pójdę na jego nowy wykład. Do usłyszenia.